Ola i Marcin Sawiccy witają na kolejnym odcinku podcastu U Sawickich. Podcastu, którego celem jest rozmowa, refleksja nad edukacją, takim szeroko rozumianym pojęciu, zarówno tej edukacją dzieci, młodzieży, ale i także nas, dorosłych. Serdecznie zapraszamy. Gościem dzisiejszego spotkania jest pani Kasia Szczotka. Kasia jest dyrektorem szkoły w Kolebach. Witam cię, Kasia.
Witaj.
Z Kasią poprosiliśmy Kasię o rozmowę, aby porozmawiać o szkole Montessori, którą Kasia tworzy jakby tak na zewnątrz z ludźmi, z rodzicami, z nauczycielami, ale i wewnątrz w sobie już od wielu lat. Dlatego będziemy rozmawiali o tu i teraz szkole Montessori w Kolebach. Ale tak w perspektywie twojej, Kasiu, prawda? I w związku z tym, Kasiu, takie pierwsze słowa, no bo tak nieczęsto ze sobą tu rozmawiamy w tym podcaście, powiedz parę słów o sobie, jakby może w kontekście tego spotkania tutaj. Jak to się stało, że jesteś nauczycielem Montessori, jesteśmy tutaj, zaczynamy tą rozmowę?
Jak to się stało? To trwało dość długo, rzeczywiście 12 lat temu przeprowadziłam się, 13. Przeprowadziłam się z Żor do Żywca i na mojej drodze szczęśliwie stanęliście wy, czyli Ola i Marcin. No i tak się zaczęło. Najpierw były Krzyżówki, później była Koszarawa, później był Przyłęków dość długo, a później spełniły się moje marzenia. Bo ja rzeczywiście, odkąd zaczęłam pracować, obserwować, doświadczać metody Montessori, marzyłam o tym, żeby móc współtworzyć właśnie takie miejsce, jakim stały się Koleby. Czyli takie od początku do końca montessoriańskie.
A powiedz mi, bo tak bardzo, bardzo szybko i sprawnie przeszliśmy do Montessori. Powiedz mi, a tak osobiście ciebie, co powoduje, że jest to ci bliski sposób działania? Bo oboje wiemy, że jest dużo różnych fajnych sposobów, w których się odnajdujemy, pracujemy często na różnych warsztatach i też się tym cieszymy. Ale co jest takiego dla ciebie osobiście w metodzie Montessori, że ty lubisz jako nauczyciel pracować w ten sposób?
Obserwacja dziecka to jest coś niezwykłego. Jak można usiąść w kąciku i popatrzeć na każdego młodego człowieka, popatrzeć na jego rozwój, na to, co robi, jak pracuje, jak się rozwija. Dziecko, po prostu.
Jak przed tym podcastem szedłem do twojej szkoły, do waszej szkoły, to i przyszedłem po klasach zerknąć i to przyjemnością było tak spojrzeć, jak sobie tam pracują dzieci i ile czasu ma nauczyciel na to, żeby się przyglądać tej pracy. I to była przyjemność patrzenia, jak nauczyciele patrzą na dzieci. A powiedz mi, jakie było twoje pierwsze spotkanie z Montessori? Dobra, zobaczyłaś nas, spotkaliśmy się. Mhm. Ale czy pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z pracownią, z metodą?
Pamiętam swoje pierwsze spotkanie z metodą, z pracownią, właściwie cudowną, fantastyczną pracownią w Krzyżówkach. Mhm. Która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Natomiast ja nigdy wcześniej, oprócz tylko i wyłącznie teorii, nie dotknęłam, nie miałam możliwości dotknięcia pracowni, metody Montessori. I to było dla mnie mega trudne, ponieważ przejście ze stanowiska, wiesz, takiej osoby, która zawsze wszystko wie i jakby... Może narzuca to nie jest dobre słowo, ale trochę tak decyduje o tym, co i kiedy powinno dziecko robić, powinno wiedzieć, powinno się nauczyć, powinno po coś sięgnąć. A tutaj zasadniczo role się zmieniły, bo ja byłam tą osobą, która przede wszystkim obserwowała dziecko i ewentualnie mogła być takim przewodnikiem, ale takim subtelnie delikatnym. I to było rzeczywiście dla mnie najtrudniejsze. Trudne było też dla mnie to, że wydawało się, że dziecko będąc na pracy własnej, pracując ze sobą, nad sobą, z materiałem, może decydować, co i kiedy chce robić. A może też zdecydować, że nie chce robić nic. I to chyba było dla mnie najtrudniejsze. Taka zgoda wewnętrzna moja, że nie, że ja mu powinnam dać czas, że on wie, że nie teraz, nie jeszcze. I takie moje doświadczenie. Mieliśmy chłopca, który rzeczywiście no, po prostu siedział. Siedział na pracy własnej, na pracy własnej miesiąc, drugi, trzeci. Moje zaniepokojenie jakby wzrastało coraz bardziej. Chłopiec sobie chodził, spacerował, obserwował, absolutnie nie przeszkadzał. Natomiast mega trudne to było. Słuchajcie, jak po pół roku siedzenia, obserwowania ruszył do działania, ja byłam tak zdumiona, ja nie musiałam mu prezentować żadnej pomocy. On po prostu wszystko wiedział. On brał jedną, drugą, trzecią, kolejną i zaczął działać. Te pół roku, które spędził na obserwacjach, było mu potrzebne. Po prostu.
Powiedz, bo to jest tak, że jedna z tych, jak ty wspominałaś, że wprowadzając jakby się jakby do pracy, to miałaś doświadczenie jakiejś teorii, prawda?
Czytałaś, tylko i wyłącznie. Mhm.
Ja na przykład byłem zachwycony faktem, kiedy miałem okazję bezpośrednio dużo pracować z dziećmi, bo odzyskiwałem tam świadomość tego, że to tak działa. Znaczy, mam wrażenie, że to jest taka metoda, którą gdy zaczynasz pracować, tak jak mówisz, to znajdujesz potwierdzenie, że ta teoria jakby działa, ale trzeba po prostu zacząć pracować.
Tak.
A z drugiej strony, powiedz mi, jakbyś powiedziała po swoich doświadczeniach, po doświadczeniach pracy tu z zespołem, jakie są takie, nie wiem, jedna czy dwie kluczowe, takie niezbędne, takie coś kluczowe kompetencje nauczyciela, albo w czym się może ich przełamać, żeby móc się stać takim spokojnym nauczycielem Montessori?
Wiesz co, to jest też tak, że jak zatrudniam nauczycieli do szkoły, to często ludzie zadają mi pytanie, czy taki nauczyciel, taki człowiek musi mieć ukończony jeden, drugi, trzeci, piętnasty kurs Montessori. Odpowiadam, że nie, ponieważ to nie jest ważne, ile czasu przepracował z pomocą jedną, drugą czy trzecią. Ważne jest, jakim jest człowiekiem. Ważne jest to, czy on jest gotowy trochę zapomnieć o sobie, a być dla dziecka. Znaczy, nie w takim znaczeniu, że rezygnuje ze swoich pasji, ze swojego doświadczenia, z siebie, tylko w tym wszystkim potrafi być w cieniu dziecka. To jest dla mnie.
A co to by dla ciebie oznaczało być w cieniu dziecka w takiej praktyce? Jesteś w klasie, prawda? I ktoś mówi, to znaczy, pani Kasia?
Wiesz co, trudno jest o tym mówić. Wystarczy przejść po pracowniach i popatrzeć na każdego jedynego nauczyciela, który tłumaczy, pokazuje, prezentuje dziecku jakiś materiał i w momencie, kiedy dziecko już załapuje, wie jak z nim pracować, on po prostu robi krok w tył i się odsuwa. Bo to nie jest jego praca, jego sukces. W tym momencie jest dziecko i materiał. I w tym wszystkim chodzi o to, żeby zobaczyć dziecko i tylko dziecko i aż dziecko. Zapomnieć trochę o sobie, o tym, że super, nauczyłam cię tabliczki mnożenia, a teraz nauczyłam cię gramatyki, bo znasz wszystkie części mowy. No nie, to nie ja cię nauczyłam.
A zdarzały ci się zajęcia, czy tacy pracy własnej, kiedy byłaś z dziećmi i tak klasa pracowała, że prawie w ogóle nie musiałaś ingerować, tylko się przyglądała?
Tak jest bardzo często. U nas w szkole też się to często zdarza, dlatego ja też dość często powtarzam moim nauczycielom, że ja wiem, że oni generalnie mogliby rozpocząć pracę własną i po prostu pójść na kawę wielokrotnie. I dzieciom by nie przeszkadzały, nie zauważyłyby czasami tego, że nauczyciela nie ma. I to jest właśnie idealny czas na to, żeby usiąść i poobserwować. Popatrzeć, w którym momencie jest dziecko, czego ono jeszcze potrzebuje, jak go można wesprzeć. Więc ja wtedy bardzo mocno zachęcam moich nauczycieli do tego, żeby nie rezygnowali z tego najcudowniejszego momentu, kiedy mogą usiąść i obserwować dziecko.
Powiedz mi, bo zwykle jak mówi się o metodzie Montessori, to bardzo dużo mówi się i pracuje się i jakby to czas bardzo często stanowi takie prawie sedno kursów, mówi się o pomocach dydaktycznych. Ty z kolei opowiadając o nauczycielu, bardzo mówisz o pewnych jego cechach, często dużo o jego cechach. O cierpliwości, o spokoju, o przyglądaniu się, o wsparciu, o wycofaniu się. A jakbyś to wszystkim umieściła jakby pomocę, bo czasami, no nie, nie chcę nic sugerować, ale czasami jest że aż taki kult pomocy, jakby pomoc rozwiązywała wszystko. Mm-hmm. Czy dla ciebie jest kluczowa, na ile jest ważna, jaka jest rola jej w tej metodzie i tu pracując w tej szkole? Mm-hmm.
Pamiętam, jak zaczęliśmy pracę naszą w Przyłomkowie, gdzie na półkach ja miałam klasę, grupę 1-3. W grupie było wtedy dość dużo dzieci, było aż chyba 25. I na półce miałam jakieś 3 pomoce montessoriańskie.
Oryginalne
pomoce montessoriańskie.
Za to je pamiętasz.
I co się okazało, że to wcale nie jest klucz. To nie jest sedno. Oczywiście tych pomocy przybywało.
I były inne, nie tylko.
I były. W ogóle jest tak, że u nas w pracowni, każdej jednej praktycznie, jak się popatrzy, to tych pomocy tak zwanych oryginalnych jest dużo mniej niż tych pomocy materiałów, które tworzą nauczyciele, ponieważ te pomoce są tworzone dla konkretnego dziecka, dla konkretnej potrzeby dziecka. I w jednej pracowni ona będzie, a w drugiej nie. No dlaczego? Dlatego, że w jednej sali dziecko tego potrzebuje, a w drugiej jeszcze do tego nie dotarło, więc jak przyjdzie moment, to nauczycielka pewnie z przyjemnością taką pomoc wykona. Z drugiej strony każdy jest w stanie nauczyć się takiej technicznej obsługi każdej jednej pomocy. Jest mnóstwo materiałów, mnóstwo w sensie książek, skryptów, z których po prostu można wyczytać. My jak zaczynamy z nowym nauczycielem, to ja też bardzo zachęcam do tego, że to nie chodzi o to, żeby 1 września umieć obsługiwać 100 tysięcy pomocy. Mhm. Chodzi o to, żeby powiedzieć dziecku: o rany, nie pamiętam, jak się z tym pracuje, ale możemy zaraz razem wziąć książkę, wziąć skrypt i krok po kroku rozkminić tą pomoc. I to jest też ekstra, że razem z dzieckiem coś sobie przypominam i pokazuje dziecku, że no, ja też nie muszę wiedzieć wszystkiego, nie muszę pamiętać wszystkiego, że każdy moment na to, żeby sobie coś przypomnieć, żeby się nauczyć, jest dobry.
A powiedz mi, czy myślisz, czy no nie chciałbym, bo to są jakby takie trudne rzeczy, jakby wasze wewnętrzne, a czy miałbyś na przykład oczekiwania, żeby nauczyciele przygotowywali więcej własnych pomocy?
Ja nie muszę mieć takich oczekiwań, każdy nauczyciel przygotowuje tyle pomocy, ile jest w stanie przygotować i tyle pomocy, ile dzieci potrzebują. Ja w ogóle nie mam takiego poczucia, że nie wiem, musiałabym ich postawić do pionu i powiedzieć: słuchajcie, nie wiem, w tym miesiącu nie powstała żadna pomoc. No nie powstała, bo może nie było takiej potrzeby. W przyszłym miesiącu może powstaną 3. Że mam ogromne zaufanie do moich nauczycieli. Bardzo dużo rozmawiamy o dzieciach, o tym, co się dzieje, i rzeczywiście, jak widzi się najpierw dziecko, to później jest łatwo zauważyć, czego ono potrzebuje, na przykład jakiejś pomocy rozwojowej.
Powiedz mi tak, jak możesz, też tak oczywiście nie chcemy konkretu, bo to są bardzo indywidualne przypadki i nie chcemy jakichś takich kontrowersyjnych sytuacji sobie, przepraszam, opowiadać, ale to jest tak, że rodzice i w ogóle teraz są jakby bardzo otwarci na nowe rzeczy. Chcieliby jak najlepiej wyedukować swoje dzieci. I też są otwarci bardzo na to nowinki. No ciężko nazwać nowinką metodę Montessori sprzed 120 lat. Ale dla wielu jest. Ale czy czasem nie jest trudem takie konfrontowanie z rzeczywistością, na ile nie dzieci, a rodzice są odważni do tego, żeby trochę powierzyć takiemu sposobowi pracy dzieci, gdzie nie ma codziennie lekcji, gdzie nie ma planu lekcji w postaci matematyka, historii, bo jakiś plan jest, ale takiego gęstego jak w szkole tradycyjnej, i gdzie nie ma tych ocen, sprawdzianów i tak dalej.
Podręczników ćwiczeń,
ale czy tu widzisz, czy tu jest jakby kwestia jakby jakiś trud pracy albo jakieś wyzwanie dla szkoły współpracującej z rodzicami, szczególnie w kontekście szkoły Montessori? Mhm.
To jest ogromne wyzwanie. Ponieważ jak patrzę na dzieci, to nie spotkałam dziecka, które by się nie odnalazło w tej metodzie. Natomiast jeśli chodzi o rodziców, wiesz, to jest tak, że rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że rodzice, jeśli się decydują, to mają jakąś świadomość. Decydują się z jakiegoś powodu. I po spotkaniach rekrutacyjnych okazuje się, że dziecko jest przyjęte do grupy, do szkoły i wydaje się, że nie ma większego szczęścia dla rodziców, nie? Niż to, że dziecko zostało przyjęte do szkoły Montessori. Rodzice oczywiście wiedzą, jak pracujemy, czym jest metoda Montessori, jak to działa u nas w szkole i oczywiście na wszystko się zgadzają. Po czym mija miesiąc, jest jeszcze super. Po pół roku, no już może niekoniecznie. Po roku, po dwóch okazuje się, oczywiście, że to nie można generalizować. Tak, ale jest,
o tych częściach rodziców, tak, którzy
tak,
mają...
Tak, okazuje się, że no ale w tych grupach mieszanych wiekowo nie, ale przecież oni nie są w stanie się nauczyć tyle, ile dzieci w szkołach publicznych, w tych roczniczkach swoich, mając, nie wiem, pięć lekcje, matematyk, ćwiczenia. Sześć polskich i tak dalej. Ćwiczenia, zadania, sprawdziany, rodzic ma kontrolę. A tutaj, żeby mieć kontrolę, to musi zapytać dziecko, nad czym pracowałeś, czego się dzisiaj dowiedziałeś. Musi mieć czas i ochotę przyjść porozmawiać z nauczycielem, z wychowawcą czy ze mną, bo na to jesteśmy bardzo otwarci. Po czym okazuje się, że rodzic mówi, no ale przecież pani Kasiu, ja skończyłam szkołę i wyrosłam na ludzi, no to te moje dziecko
też
da radę. I rzeczywiście to jest coś, co nie wiem, czy mnie martwi, czy zastanawia, natomiast zatrzymuje czasami, daje taki reset. Dlaczego? Czego jeszcze, nie wiem, nie dopatrzyliśmy, nie zrobiliśmy, nie wytłumaczyliśmy? A może po prostu nie wszyscy rodzice jednak są gotowi do tego, żeby zaufać i pozwolić dziecku rozwijać się jakby jego drogą. No nie, bo to jest też tak, że często rodzice mówią, no dobrze, fajnie, ekstra, bo tutaj te pomoce, te dzieci się pobawią, no ale przecież ten egzamin ósmoklasisty, to jakoś muszą zdać. I jakby moje tłumaczenie jest takie, że patrzymy na dziecko, patrzymy na każde pojedyncze dziecko, z czym przychodzi i z czym wychodzi. Nie grupę.
Mhm. Ciekawe też jest to, że te zachowania i mówię i rodzicielskie nasze, bo jesteśmy oboje rodzicami, i nauczycielskie nasze, bo jesteśmy oboje nauczycielami, są często jakby zupełnie wbrew temu, co mówi nauka. To znaczy, mam wrażenie, że między innymi metodzie Montessori bliżej jest do działania zgodnie z tym, co mówi neurodydaktyka, nauka o mózgu, o tym, jak się uczymy, jak się motywujemy. Jest bliżej tego, co mówimy o współczesnym świecie, który wymaga dostosowywania się, że uczymy dzieci, ludzi do zawodów, do świata, którego nie znamy za 20 lat. Ale to jest ciekawe, że to wszystko wiemy, a mimo wszystko pozostajemy jakby nogami w tamtym stuleciu, albo jeszcze w poprzednim. Nie chcą, albo głową bardzo mocno, tylko nogi chciałyby gdzieś iść. I to jest niesamowite. Powiedz mi, Kasiu, bo to jest tak, że ludzie, którzy myślą o zakładaniu szkół Montessori, o prowadzeniu w ten sposób, czasami myślą, że tak stryk i robimy to. A przecież droga od tego momentu sprzed 12 lat do teraz była długa. Czy mogłabyś nam jakby tak naszkicować, jak to się wydarzyło, że teraz możemy być w szkole, w kolebach, gdzie masz taki zespół, gdzie masz takie pracownie, gdzie masz tyle dzieci i rodziców, którzy jednak chcą współpracować, dzięki którym mamy tę szkołę. Jak to się stało? Jak to się wydarzało po drodze?
To znaczy, kluczem zacznę trochę od tyłu. To nie ja mam to miejsce, to nie jest moje miejsce, to jest nasze wspólne miejsce. Ja sama nie byłabym w stanie zrobić nic. Tą szkołę współtworzę z gronem przecudnych, wspaniałych pasjonatów, którzy nie przychodzą do roboty. Oni przychodzą tutaj z wielką radością, z wielką przyjemnością. Nawet śmiejemy się, że niektórym nauczycielom tak się udało ułożyć plan, że mają na przykład jeden dzień wolny i nagle patrzymy, o, a co ty tu robisz? Przecież masz wolne. A jakoś tak przyszedłem zobaczyć, jak tam te moje dzieciaki sobie radzą, bo jakby rozpoczynamy rok szkolny, dobrze, żebym był codziennie z nimi. I to jest cudowne. To jest jakby, myślę sobie, taki klucz. Ponieważ rzeczywiście mamy też u nas w szkole dużo odwiedzin, ludzi praktycznie z całej Polski, którzy przyjeżdżają i mówią, że przyjechali zaczerpnąć ducha. I pytają, jak to zrobić. Dobra, mają pieniądze, mają budynek, mają chęć, ochotę i oni chcą stworzyć, otworzyć szkołę Montessori. No, w pojedynkę nie da się zrobić nic. Trzeba mieć mądrych szefów, którzy jakby ufają w to, co robię ja, w to, co dzieje się w naszej szkole, bo bez tego to by się po prostu nie udało. I myślę sobie, że tutaj może zadziałać tylko taka totalna autentyczność. Udawanie, robienie biznesu montessoriańskiego po prostu wcześniej czy później by pękło, by, nie wiem, no ludzie zauważyli, że robimy to dla pieniędzy. Tylko że uważam, że jeżeli to by było jakby przewodnim naszym jakby, wiesz, takim celem, to by się nie udało. Droga moja była długa i ona cały czas jest. To nie jest tak, że my stworzyliśmy szkołę i wszystko wiemy. Ze wszystkim sobie radzimy i nic nas nie zaskakuje. No nie, jesteśmy w drodze i ta droga oby była jak najdłuższa.
Ale to w Krzyżówkach, tak jak wspomniałaś.
Zaczęłam w Krzyżówkach. Tam byłam w pracowni, byłam wychowawcą tej grupy 4-6 wtedy.
Tak, starszych wtedy, ty jeszcze były 6. Tak. Później przeprowadziliśmy się do Przyłękowa.
Później momencik miałam w Koszarawie Bystrej.
Jeszcze w Koszarawie Bystrej.
Tak, tam wspierałam. No, byłam na pracy własnej z Olą. Dwa razy w tygodniu, czy trzy razy w tygodniu. Później był Przyłęków.
Później Przyłęków, parę lat w Przyłękowie.
Chyba z 6.
Sześć nawet, to nieźle. A potem taka przygoda prawie że partyzancka, że prawie nie mieliśmy...
Tak nawet nie powiedziałam o tym, no tak.
Tak, Dobrodaj, prawda?
Tak, Dobrodaj. Kurczę, to był przepiękny, bo to był rok.
Tak, to był rok, gdzie byliśmy w szkole, gdzie dopiero jak byliśmy, to poinformowaliśmy sanepid, że tam jesteśmy, prawda?
Tak, ale to był przepiękny rok, ponieważ wtedy jakby to był zaczynek taki i nauczycielski,
tak.
I rodzicielski, i tych rodziców, tych dzieci z Przyłękowa, myślę, mamy jeszcze, tak. Oni przeszli z nami, nie z Przyłękowa, przepraszam, z Jeleśni. Przyszły z nami i są tutaj, i nauczyciele też, którzy zaczynali wtedy. Tak. Są tutaj.
I to był taki moment, ten Dobrodaj, kiedy to była już taka twoja przestrzeń, prawda? Ty byłaś tam, bo z jednej strony ja wiem, że nie decydujemy, ale z kolei odpowiadamy, prawda? I to była taka przestrzeń, gdzie mogłaś powiedzieć już nie, że ten, tamten, czy owamten, tylko to jest moja przestrzeń, ja szukam zespołu, ja to tak komponuję, prawda?
To był taki tak, to był przecudny czas, bo rzeczywiście...
W tych holenderskich gratach,
prawda? To była najpiękniejsza pracownia na świecie, ponieważ tam ta przestrzeń była dość duża i my wtedy mogliśmy tak trochę pokombinować, że tak się wyrażę, ponieważ nasza pracownia była pracownią, a jednocześnie była świetlicą, w której teoretycznie nie musiały odbywać się żadne lekcje, czyli nie musiały być tych ławeczek, tych certyfikowanych mebli i tak dalej, więc rzeczywiście ona była przecudna.
I ta atmosfera była bardzo też taka zaczarowana, przyjemnie tam było sobie przyjść, też popracować. Tu też, ale tam ona była taka na współ dla dorosłych, prawda? Przez te meble. To była w takim wielkim domu, w takim wydłużonym salonie, nazwijmy.
Tak, no przesudnie tam było.
A później Kolebę, no szkoła, z której mamy to widok na całą Kotlinę Żywiecką,
tak, prawda? Tak, przyjeżdżają do nas goście, a mamy ich całkiem sporo, to nazywają naszą szkołę, mówią, że my tu coś mamy jak te dzieci z Bulerbyn, bo rzeczywiście wjeżdża się pod górkę, nagle znajduje się człowiek w lesie i tutaj wynurza się szkoła. I rzeczywiście my w tym lesie spędzamy dość dużo czasu, ponieważ przerwy, zajęcia tylko, jeżeli da się wyjść w teren, to wychodzimy z dzieciakami w teren, więc jakby warunki mamy idealne.
I to jest takie, myślę, jak myślisz o tym miejscu, to chyba takie gniazdo, prawda? Takie teraz już, tak jakby z... Nie mówię teraz o twoim rozwoju, ale w takim fizycznym miejscu, to po prostu czuję, że ty i twój zespół tak chcecie tu być.
Tak. To rzeczywiście czuć w każdym momencie bycia od rana do samego południa, właściwie popołudnia, bo lekcje mamy do 14, zajęcia mamy do 14:15. Lubimy tutaj być i to czuć. Po prostu jak się wejdzie, to rzeczywiście jest takie autentyczne.
A słuchaj, zapytam cię jeszcze o dwie rzeczy, tak, korzystając z takiego twojego doświadczenia. Jakbyś miała doradzić coś rodzicom, którzy szukają szkoły Montessori, z całą świadomością, nie moja musi być najlepsza, prawda, ale jakby takie jeden, dwa symptomy, że ta szkoła jest szkołą Montessori, to na co byś sugerowała zwrócić uwagę? Mhm.
Dość dużo jest miejsc tak zwanych szkół Montessori, w których nie wiem jak to powiedzieć, montessoriańskość ogranicza się do 2, czasami nawet 3 godzin pracy własnej, a później...
Dziennie czy w tygodniu?
No jeśli dziennie, to jeszcze nie jest źle.
Ale
jeśli w tygodniu, to już w ogóle nie możemy mówić o szkole Montessori. Natomiast po pracy własnej, gdzie dzieci są w grupach mieszanych, następuje zwrot akcji, czyli dzieci mają polski w klasie 4, matematykę w klasie 6 i w klasie 3, nie wiem, przyrodę. Chodzi o to, że grupy montessoriańskie istnieją tylko i wyłącznie na pracy własnej, a później są dzieleni normalnie na roczniki, idą na wszystkie lekcje, które
to być powinny. To może być taka problem takiej schizofrenii, że to dziecko w takiej
rzeczy. To jest bardzo schizofreniczne.
O co chodzi, że nie ma takiej spójności.
Tak, na pracy własnej teoretycznie dajemy dziecku wolność, a później to nauczyciel decyduje co, kiedy, jak jest sprawdzian, jeden, drugi, trzeci. I nie pokazujemy dziecku, nie towarzyszymy mu w tym, co ono wie, tylko raczej łapiemy na tym, czego nie wie.
Czyli jedna rzecz to jest ta zwrócenie uwagi na temat tego, czy to jest pewna całość koncepcji szkoły, jeżeli chodzi o montessoriańskość, pewien sposób myślenia, patrzenia i pracy z dzieckiem, taki na rozwój, czy tylko ten fragment. A coś jeszcze byś zasugerowała?
Ja myślę sobie, że...
Takiego bardzo organoleptycznego, co jak wchodzą i... Tak, czy jakbyś miała taką swoją intuicję, że jak wchodzisz do jakiejś szkoły, to czy jest coś takiego, co ci się rzuca w oczy często, bo na co ty zwracasz uwagę?
Nie wiem, trudno mi jest jakby to tak...
Wyrazić.
Nawet nie tyle wyrazić, co zdefiniować. Ponieważ no, czasami tak niepozorne miejsca okazują się być cudownymi miejscami, a czasami miejsca...
A co znaczy cudownymi miejscami?
Cudownymi miejscami, czyli miejscami, gdzie widać i czuć wzajemne relacje. Jakby nauczyciel i dziecko są częścią wspólną. A z kolei w innych szkołach, w których półki uginają się od wszystkich materiałów rozwojowych i pomocy wszystkich, jakie tylko można sobie wyrazić, tam trudno odnaleźć metodę, trudno odnaleźć dziecko taka korporacja, taki kombinat.
Ja trochę to rozumiem, to co mówisz, bo też mi jest to trudno wyrazić, a do dzisiaj pamiętam, jak sam raz sugerowałem rodzicom, żeby do szkoły czy przedszkola, do którego chcą posłać dziecko, po prostu weszli i po prostu poczuli atmosferę, nawet jej za bardzo mocno nie nazywając, tylko poczuli, czy to jest miejsce, w którym się dobrze czują, które mają takiego dobrego ducha, jak lubią ciszę, to jest cisza, jak lubią rozmowę, to czy jest gwar rozmów, no, żeby to odczuli. A powiedz mi, ale też nauczyciele szukają takich miejsc, w których chcieliby pracować w szkole Montessori. Co byś zasugerowała nauczycielom, którzy szukają takiego miejsca?
Myślę sobie, że to rzeczywiście teraz jest coraz trudniejsze znaleźć nauczyciela, który jest pasjonatą.
Aha, czyli to nie jest takie proste, że położyłaby się odwrotnie. To znaczy, co poradzić dyrektorowi, żeby znalazł takiego nauczyciela, a nie nauczycielowi, który się rozgląda.
Tak. Rzeczywiście był czas parę lat temu, kiedy nauczyciele, że się tak kolokwialnie wyrażę, walili drzwiami i oknami. Natomiast teraz jest trochę inaczej, ale nie wiem, czy to źle. Ponieważ jak już trafiają ludzie, rzeczywiście, którzy pukają, to znaczy, że on ma absolutnie świadomość tego, co chce robić, jak chce robić i gdzie chce robić. Bo praca nauczyciela w szkole Montessori to rzeczywiście jest wyzwanie.
Tak, także przez tam zupełnie, jak to mówi Ken Robinson, zmianę paradygmatu myślenia, prawda? I to jest chyba najtrudniejsze przy tym wszystkim.
A nawet jeżeli już zmieni sposób myślenia, to później taka codzienność, no on musi to lubić, on musi to kochać i musi to czuć, żeby to robić.
Tak, żeby to chodzi tylko o spójność działania z myśleniem. Ten sposób działania myślenia rozumiem no tak. W znaczeniu, prawda, żeby zgrać głowę no z tak. Członkami.
No tak.
Kasiu, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. To była przyjemność porozmawiania o Waszej szkole. Tak jak podkreślasz, to jest Twoja zespołu i rodziców, którzy też tak jakby, bo no daje nam skrzydeł, jeżeli są rodzice, którzy mówią, a fajnie, że to robicie.
Prawda? No jasne, że tak. Mamy mnóstwo cudownych, wspaniałych, zaangażowanych, tak. Świadomych rodziców.
Tak, a z drugiej strony też jest chyba fantastycznie, że w ogóle w cudzysłowie jest oferta. Jest to dla nas może czasami dyskomfortowe, ale w ogóle rodzic może szukać. No bo ten podcast nagrywamy i tą rozmowę też, żeby pomóc rodzicom by znaleźć właściwe rozwiązanie dla swoich dzieci. Super, Kasieńko. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że nie ostatnią w naszym
dziękuję.
Podcaście.
Było mi bardzo
dziękuję
miło.
Bardzo. Życzę Ci miłego dnia. Wyrzywałem Cię z pracy w klasie. Życzę Ci miłego powrotu do klasy.
Dziękuję. Miłego... Wrócę tam z przyjemnością.
Zapraszamy do wysłuchania naszego kolejnych odcinków podcastu. Zapraszamy na stronę Edukacja Można Inaczej. Dziękujemy za rozmowę, Kasiu. Ola i Marcin Sawicy. Do zobaczenia.